Wasilewski przyszedł do gabinetu jeszcze tego wieczora. Stalin starannie przeczytał projekt i naniósł wiele poprawek, zanim uznał, że nowy rozkaz nr 227 Komitetu Obrony jest odpowiednio zredagowany. Wróg rzuca więcej i więcej nowych sił do walki i nie zważając na straty posuwa się do przodu i wdziera w głąb Związku Radzieckiego, zajmując nowe obwody, zamieniając w gruzy nasze miasta i wsie, gwałcąc, rabując i mordując ludność. Część wojsk frontu południowego, za przykładem panikarzy, opuściła Rostów i Nowoczerkask, nie stawiając poważniejszego oporu, okrywając swoje mundury niesławą. Niektórzy usprawiedliwiają się, mówiąc, że możemy wycofywać się na wschód, a skoro mamy tak duże terytorium, tak dużo ziemi, tak dużo ludności, to nie zabraknie nam zboża. Chcą w ten sposób usprawiedliwić swoje haniebne zachowanie na froncie. Ale takie gadanie jest z gruntu fałszywe i nieprawdziwe i służy tylko naszym wrogom. Po utracie Ukrainy, Białorusi, Republik Bałtyckich, Donbasu i innych rejonów mamy dużo mniej ziem niż mieliśmy. W następstwie tego jest dużo mniej ludzi, zboża, żelaza, fabryk i hut. Straciliśmy ponad 70 milionów ludzi na terenach zajętych przez Niemców, a roczna produkcja spadła o ponad 12 milionów ton zboża i 10 milionów ton żelaza. Straciliśmy naszą przewagę nad Niemcami w ludzkich rezerwach i w zbożowych zapasach. Dalszy odwrót oznacza zgubę dla nas, a z nami naszej ojczyzny. Ani kroku wstecz, to musi być nasze główne hasło. Nie będziemy dłużej tolerować oficerów i komisarzy, działaczy politycznych i żołnierzy opuszczających stanowiska z własnej woli. Nie będziemy dłużej tolerować oficerów, komisarzy i działaczy politycznych, pozwalających kilku panikarzom przesądzać o sytuacji na polu bitewnym i skłaniać innych żołnierzy do odwrotu i otwarcia frontu przed nieprzyjacielem. Panikarze i tchórze muszą być likwidowani na miejscu. Stalin nie ograniczył się do wydania odezwy i rozkazu karania tych, którzy się cofali. Wymyślił system ujęcia w karby wojsk, w których dyscyplina łamała się. Za tchórzostwo w obliczu wroga, za opuszczenie oddziału była tylko jedna kara – śmierć. Ale Stalin, orientując się w skali zjawiska, zdecydował się nie marnować żołnierzy, z których wielu miało już za sobą długą służbę. Rozkazał: jeden do trzech karnych batalionów po 800 ludzi każdy powinien być sformowany w ramach frontu. Do nich należy odsyłać oficerów i oficerów politycznych odpowiedniej rangi. Dziwny to batalion, liczący 800 żołnierzy, a więc o liczebności pułku. Skąd ta pomyłka w nazwie? Zapewne Stalin chciał ukryć rozmiary karnej akcji i dlatego zdecydował się nazwać pułki batalionami. Zdawał sobie sprawę, że liczebność karnego batalionu zmniejszy się bardzo szybko. Nakazywał ponadto tworzenie karnych kompanii, też wielkich, liczących 2-3 razy więcej żołnierzy niż regularne kompanie. W zależności od warunków 5 do 10 karnych kompanii, 150 do 200 ludzi każda, powinno być sformowanych w ramach każdej armii i wysłanych na trudne odcinki, aby mieli szansę zapłacić krwią za zbrodnie, które popełnili wobec ojczyzny. Tak zaczęły powstawać strafbaty, oddziały, w których żołnierz mógł zmazać swoją winę tylko krwią. Posyłano je tam, gdzie niemiecka obrona była najsilniejsza, gdzie załamywały się ataki, lub tam, gdzie wróg, dobrze zabezpieczywszy się polami minowymi, nie spodziewał się ataku. Żołnierze karnych oddziałów nie mogli się cofnąć. Mogli tylko iść pod ogień przez pola minowe, patrząc, jak koledzy giną, rozszarpani wybuchami, tracą nogi, krwawią, dogorywając w strasznych cierpieniach. Gdyby się zawahali, usiłowali uciekać w bok lub cofnąć się, odezwałyby się ciężkie karabiny maszynowe ustawione za ich plecami. Im była pisana śmierć od kuli wroga lub własnej. Ci, którzy przeżyli, którym udało się wykonać rozkaz, gdy wracali ranni do swoich linii, uzyskiwali darowanie kary. mogli wrócić do jednostki oczyszczeni z winy. Mogli nawet dostać order za męstwo. Tak się zdarzało. Stalin w jakiś sposób był uczciwy wobec nich. Dowódcy walczący na najtrudniejszych odcinkach cenili oddziały straceńców i zabiegali o ich przysłanie. Mieli wtedy większą szansę, że wykonają zadanie i oszczędzą własnych żołnierzy. Nie sposób określić, ilu czerwonoarmistów trafiło do karnych kompanii i batalionów. Oficjalne statystyki mówią, że 422 700 skazanym odłożono wykonanie wyroku po wojnie lub odesłano do karnych kompanii. Można przyjąć, że w warunkach wojennych odkładanie wykonania kary było rzadkością, a więc ogromna większość z tych tysięcy skazanych została wcielona do karnych batalionów i kompanii. Ilu z nich przeżyło? Stalin kazał również formować bataliony uderzeniowe z oficerów z rozbitych oddziałów, schwytanych przez NKWD i osadzonych w obozach. Gdy przesłuchania wykazały, że nie byli zdrajcami ani dezerterami, lecz wojenna zawierucha zepchnęła ich na terytorium zajęte przez wroga, z którego udało im się powrócić, otrzymywali szansę rehabilitacji w walce. Pierwszy taki batalion liczył 929 oficerów, którzy pozbawieni stopni, jako szeregowi żołnierze zostali wysłani w bój. Po trzech dniach pozostało ich 300, ale na froncie wschodnim nie było to niczym nadzwyczajnym. Stalin był zadowolony. Nauczył się nie marnować żołnierzy stawiających przed plutonami egzekucyjnymi. Musieli walczyć, aby zginąć. To rozwiązanie dotyczyło jednak pojedynczych żołnierzy, którzy nie potrafili wytrwać w okopie przed nacierającym wrogiem. A jeżeli cały pododdział nie wytrzyma nieprzyjacielskiego ognia i wbrew wysiłkom dowódcy zacznie uciekać, rozpierzchnie się po lasach. Takie wypadki zdarzały się często. Stalin pamiętał, jak skuteczne w lipcu i sierpniu 1941 roku były oddziały zaporowe NKWD. Żołnierz, mając świadomość, że próba ucieczki z pola walki zakończy się śmiercią zadaną przez żołnierzy NKWD obsadzających tyły lub przeszukujących okolice, wolał zginąć od kuli wroga. Jednakże oddziały zaporowe nie wszędzie mogły dotrzeć. Frontowe wojsko musiało więc pilnować się samo. 3 do 5 dobrze uzbrojonych oddziałów, po 200 żołnierzy każdy, powinno być sformowanych w ramach każdej armii i umieszczonych za niepewną dywizją, aby strzelać do panikarzy i tchórzy w przypadku wybuchu paniki lub niezorganizowanego odwrotu. W jaki sposób rekrutowano żołnierzy do takich oddziałów zaporowych? W jaki sposób nagradzano ich za wykonanie rozkazu? To kolejna tajemnica wschodniego frontu. Należy sądzić, że zjawisko załamania woli walki i obrony wystąpiło także w przemyśle. Może na to wskazywać podjęcie w połowie 1942 roku represji wobec szefów resortów gospodarczych i zakładów przemysłowych. Konstruktorów lotniczych zaniepokoiło nagłe zniknięcie Wasilija Bałandina, zastępcy komisarza przemysłu lotniczego. Doświadczenia z niedawnej przeszłości kazały podejrzewać, że został aresztowany. Wiedzieli, że zastąpienie tego człowieka przez niedoświadczonego mogło fatalnie odbić się na ich pracy w okresie, gdy front żądał coraz więcej i coraz lepszych samolotów. Na odwagę zdobył się Aleksander Jakowlew, zastępca komisarza przemysłu lotniczego, którego Stalin bardzo cenił. Nie wiemy, za co został aresztowany, ale nie możemy uwierzyć, że był wrogiem, powiedział Jakowlew przy pierwszej okazji, gdy został wezwany przez Stalina w celu omówienia produkcji lotniczej. Potrzebny jest w ludowym komisariacie. Zarządzanie produkcją silników należało do Bałandina i znacznie się pogorszyło. Prosimy, abyście przeanalizowali ten przypadek. My nie mamy wątpliwości. Stalin doskonale wiedział, o co chodzi, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby zastępca komisarza mógł zostać aresztowany bez jego wiedzy. No, może on w ogóle nie jest winny, powiedział z namysłem. To jest możliwe, mogło się zdarzyć. Następnego dnia Bałandin, więziony od 40 dni, wychudły, z poszarzałą twarzą i ogoloną głową, stawił się w pracy. Nic nie mówił o aresztowaniu. Nikt go nie pytał. Niewielu miało takie szczęście jak on. Na terenach odbitych Niemcom rozpoczął się upiorny spektakl ludowej sprawiedliwości. Kara musiała być wymierzona. Przygotowywano się do tego jak do Akademii Pierwszomajowej. Na rynku oczekiwał tłum odświętnie ubranych ludzi. Za ustawionym stolikiem siedziało dwóch oficerów i cywil. Dwie ciężarówki ZIS-5 stały pośrodku, pod rusztowaniem z belek, jakby przygotowanym do wciągnięcia pierwszomajowych transparentów mówiących o nienawiści do zdradzieckich band faszystowskich i pewności osiągnięcia zwycięstwa. Na ich skrzyniach ładunkowych ustawiono długie, proste ławki, jaśniejące świeżością sosnowego, nieheblowanego drewna. Nawet orkiestra stała z boku, ale nie grała. Wisząca nad wszystkim cisza, niezwykła przy tak dużym zgromadzeniu, tworzyła dziwną atmosferę w powiatowym miasteczku pod Charkowem. Nagle tłum zafalował. Ludzie przepychali się bliżej placu, inni wspinali się na palcach, aby dojrzeć coś ponad głowami stojących bliżej. Z szopy przylegającej do budynku Rady Miejskiej, gdzie zazwyczaj trzymano łopaty i kilofy używane do robót publicznych, żołnierze wyprowadzili kilku mężczyzn. Ci zatrzymali się na moment, przyzwyczajając oczy do sierpniowego słońca i ruszyli równo w nogę w stronę stolika pokrytego suknem. Podeszli na kilka metrów i stanęli z opuszczonymi głowami, starając się nie patrzeć na tłum ani na oficera, który wstał, obciągnął pas i zaczął coś odczytywać z kartki. — Głośniej! — padł okrzyk z tłumu. — Nie słychać! — Przemówienia będą potem! Oficer krzyknął do tłumu i odczytywał treść wyroku, nie dbając, czy ktokolwiek go usłyszy. Tylko na koniec powiedział głośniej — wykonać! Czterej pierwsi skazani ruszyli w stronę ciężarówek, przed którymi żołnierze dostawili taborety, aby ułatwić im wejście na skrzynię. Gdy już wspięli się tam, inni żołnierze pomogli im wejść na ławę. To samo działo się na drugiej ciężarówce. Oficer, który odczytywał wyrok, wstał i podszedł bliżej miejsca egzekucji, zapewne nie chcąc, aby blond któregoś z jego podwładnych zepsuł ceremonię. NKWD-ści zakładający pętle skazanym na szyję byli młodzi, sploszeni obecnością tłumu, łatwo więc mogli się pomylić albo nie zapanować nad skazanymi, gdyby ci zaczęli się bronić. Wszystko jednak przebiegało zgodnie z planem, a skazańcy przyjmowali pokornie swój los. Może zdawali sobie sprawę, że opór na nic się nie zda, a może byli oszołomieni alkoholem. — Gotowe, towarzyszu dowódco! — krzyknął któryś z żołnierzy, co wyraźnie nie spodobało się oficerowi. — Wykonać! NKWD-ści, którzy ustawili się już za skazanymi stojącymi na ławkach, równocześnie kopnęli je. Jedna przewróciła się i skazańcy zawiśli, rzucając nogami. Lecz druga, widocznie pchnięta za słabo, pozostała na miejscu. Trzeba było jeszcze jednego kopniaka, aby wymknęła się spod nóg mężczyzn stojących na niej. Po chwili ciężarówki odjechały, pozostawiając 8 wisielców, wciąż jeszcze wijących się na linach, zwisających z belki, ugiętej pod ich ciężarem. — Towarzysze i towarzyszki! — rozległ się wysoki, piskliwy głos. Z tłumu wysunęła się kobieta okutana mimo upału grubą chustą. Stanęła przed wisielcami. — Te gadziny, żmije faszystowskie, zdradziły socjalistyczną ojczyznę, matkę i towarzysza Stalina i partię naszą. Wysługiwali się bandom okupantów, zasłużyli na śmierć i dotknęła ich ręka naszej socjalistycznej sprawiedliwości. Ludzie znali ją. Kilka tygodni wcześniej, w tym samym miejscu, Niemcy powiesili jej dwóch synów, których złapali w lesie. Poszli po drewno, ale Niemcy nie pozwolili sobie niczego wytłumaczyć. Byli w lesie, są więc partyzantami. Przywieźli ich na rynek i powiesili właśnie na tej szubienicy. Kobieta, podekscytowana coraz bardziej swoimi słowami, biegała w jedną i drugą przed skazańcami, wygrażając im pięściami. — Niech będą przeklęci za zdradę ojczyzny naszej i naszego Stalina. Tłum rozchodził się powoli. NKWdziści, którzy wskoczyli na skrzynie ciężarówek, też szykowali się do odjazdu. W sierpniowym słońcu na środku rynku pozostały tylko zwłoki 8 straconych. Rysy na sojuszu. Stalingradzkie piekło. Nowa akcja Stalina przeciwko Churchillowi. Radziecko-niemieckie tajne negocjacje w Sztokholmie. Alianci lądują w Afryce. Projekt Ribbentropa. Hitler odrzuca porozumienie ze Stalinem. Sytuacja pod Stalingradem pogarszała się. Armia Paulusa została wsparta całą mocą Wielkiego Związku, 4. Armii Pancernej generała Hermana Hotta. Ta potęga powoli, lecz nieustannie parła do przodu, zgniatając opór obrońców. Do 27 września południowa część miasta, którą szturmowały dwie dywizje piechoty i dwie pancerne, była już w niemieckich rękach. To zwycięstwo okupili jednak ogromnymi stratami. Najmniejsze sukcesy Niemcy odnosili na północy miasta, gdzie Rosjanie z niebywałym poświęceniem bronili 3 fabryk. Generał Czujkow uczył ich, jak atakować. Przygotowuj się do ataku niewidzialnie, bez hałasu. Powieś pistolet maszynowy na ramieniu, weź 10-12 granatów. Szybkość i zaskoczenie mają być podstawą twojego działania. Do budynku musicie wchodzić we 2, ty i granat. Obydwaj lekko odziani, ty bez plecaka, granat odbezpieczony. Najpierw granat, potem ty. Granat w każdy róg pokoju i do przodu, i tak przez cały dom. Zawsze najpierw granat, potem ty. Porucznik z niemieckiej 24. Dywizji Pancernej zanotował. Walczymy przez 15 dni o jeden dom, używając moździerzy, granatów, karabinów maszynowych i bagnetów. Już 3. dnia 54 ciała naszych ludzi leżały w piwnicach na podejściu i klatce schodowej. Fronton runął, ukazując wypalony korytarz z cienkim stropem między piętrami. Pomoc dla obrońców nadchodzi z sąsiednich domów, przez schody przeciwpożarowe i kominy. Walka trwa bez ustanku od południa do północy. Z piętra na piętro twarze czarne i spocone. Obrzucamy się nawzajem granatami, wśród eksplozji, kłębów dymu i kurzu, ciał, zalewu krwi, strzępów, mebli, ludzi. Zapytajcie żołnierza, co oznacza pół godziny takiej walki i wyobraźcie sobie Stalingrad, 80 dni i 80 nocy walki wręcz. Długość ulicy nie mierzy się metrami, lecz ciałami. Stalingrad już nie jest miastem. W dzień jest gigantycznym słupem dymu, a kiedy nadchodzi noc, jedna z tych wyjących, krwawych nocy, psy wskakują do Wołgi i płyną na drugi brzeg. Noce Stalingradu są dla nich koszmarem. Zwierzęta uciekają z tego piekła. Najtwardszy kamień nie wytrzyma tu długo. Tylko człowiek wytrzyma. Każdego dnia nad miastem pojawiały się niemieckie samoloty. Zrzucały bomby, wracały na lotniska po amunicję i znowu nadlatywały nad miasto, systematycznie zamieniając je w rozległe rumowisko. Każdego dnia niemieckie samoloty wykonywały 3000 nalotów. Wybuchy bomb wyrywały głębokie leje w jezdniach, zwalały ściany domów, zasypywały gruzem przejścia, przegradzały plątaniną zwalonych konstrukcji całe ulice. Ruiny stawały się naturalnymi schronami dla obrońców, a głębokie leje zatrzymywały czołgi. Gdy odlatywały samoloty, gdy milkła artyleria, a na ulice miasta wjeżdżały niemieckie czołgi, obrońcy wychodzili z piwnic i prowizorycznych schronów. Znali miasto i obiekty, których przyszło im bronić. Mieli wypatrzone miejsca z najlepszym polem ostrzału. Wspinali się na piętra wypalonych domów, zgarniali gruz, aby zapewnić osłonę przed pociskami i czekali doskonale ukryci, zamaskowani wapiennym pyłem, zasłonięci dymem dopalających się resztek, niewidoczni dla załóg czołgów, a nawet dla posuwającej się za nimi piechoty. Czołgi jechały wolno, omijając głębokie wyrwy w jezdniach, przedzierając się przez zagruzowane ulice. Obrońcy wiedzieli, z której strony nadjadą i dokąd będą zdążać. Mogły posuwać się tylko trasami wolnymi od zwalonych latarń i ścian domów. Dlatego radzieccy dowódcy bez trudu przewidywali kierunki natarcia i tam organizowali obronę, której przełamanie kosztowało Niemców wiele ofiar. Wszędzie byli ukryci strzelcy. Czekali. Czołg, jadący wolno między wysokimi domami, odsłaniał i wystawiał na strzał najsłabsze miejsca swojego pancerza. Na przykład w PZKPF 3, jednym z najliczniej produkowanych niemieckich czołgów tamtego czasu, na załogę chroniły płyty o grubości 5 cm, ale tylko w miejscach najbardziej narażonych na wybuchy pocisków. Z przodu wieżyczki i kadłuba. Konstruktorzy, których najwyższym nakazem było zmniejszenie ciężaru wozu bojowego, od czego zależała jego prędkość, zwrotność, zużycie mechanizmów i paliwa, ograniczali opancerzenie w miejscach, gdzie pociski wystrzelone z wrogiego działa przeciwpancernego lub czołgowego dotrzeć nie mogły. Na górze wieżyczki i kadłuba. Tam grubość płyty pancernej wynosiła tylko 10 mm. Wieżyczka lub 17 mm kadłub. Za mało, aby skutecznie ochronić załogę przed pociskami z rusznic przeciwpancernych i granatami przeciwpancernymi, które w tych warunkach okazały się nadzwyczaj skuteczną bronią. Straszne żniwo zbierali doskonale zamaskowani strzelcy wyborowi, polujący na oficerów, kierowców transporterów opancerzonych lub czołgów, którzy otwierali włazy, aby zaczerpnąć powietrza lub rozejrzeć się w okolicy. Gdy wreszcie Niemcom udawało się wedrzeć do atakowanych domów, znajdowali puste stanowiska strzeleckie. Obrońcy wyparci ze swoich punktów oporu, znający teren, szybko biegli do nowych stanowisk przez zagruzowane podwórka, podziemne przejścia i kanały. Generał Czujkow zaczął tworzyć ośrodki oporu okrężnego, między którymi działały grupy szturmowe, natychmiast atakujące obiekt zdobyty przez nieprzyjaciela, zanim zdążył on umocnić się i przygotować do obrony. Dlatego domy w Stalingradzie przechodziły z rąk do rąk wiele razy w ciągu dnia. Za każdym razem rosła liczba zabitych. Od 13 do 26 września Niemcy stracili 6 tysięcy żołnierzy, 170 czołgów i 200 samolotów. Generał Franz Halder zanotował. Coraz bardziej odczuwamy stopniowe wyczerpywanie się nacierających wojsk. 14 października Niemcy ruszyli do wielkiej ofensywy, licząc, że będzie to ostatni szturm, po którym zdobędą miasto. Zapiski w dzienniku wojennym radzieckiej 62. Armii pod datą 14 października zawierają obraz walk. Godzina 8. Nieprzyjaciel atakuje piechotą i czołgami. Bitwa toczy się na całym froncie. 9.30. Nieprzyjacielski atak na fabrykę traktorów odparty. 10 czołgów płonie na dziedzińcu fabryki. 10. Czołgi i piechota rozbiły 109. pułk z 37. dywizji generała Żeludowa. 11.30. Lewa flanka 524. pułku piechoty z 95. dywizji rozbita. Około 50 czołgów posuwa się w stronę pozycji pułku. 11.50. Nieprzyjaciel zajął stadion przy fabryce traktorów. Nasze oddziały odcięte na stadionie usiłują się przebić. 12. Dowódca 117. pułku gwardii generał Andrzejew zabity. 12.20. Wiadomość radiowa z oddziału 416. pułku z zespołu domów. Okrążeni, mamy wodę i amunicję, zginiemy, ale nie poddamy się. 12.30. Sztukasy atakują sztab generała Żeludowa. Generał w zawalonym schronie bez łączności. Nawiązaliśmy łączność z oddziałami dywizji. 13.10. Dwa schrony kwatery sztabu armii zawaliły się, jeden z oficerami, uwięzionymi z nogami przyciśniętymi ruinami. Nie można ich uwolnić. 15.25. oddział ochrony sztabu włączony do walki. 16.35. Podpułkownik Ustinow, dowodzący pułkiem piechoty, prosi o skierowanie ognia artylerii na jego sztab. Został okrążony przez nieprzyjacielską piechotę z pistoletami maszynowymi. Krwawe, zacięte walki przygasły w końcu października, gdy obydwie strony nacierający i obrońcy byli już skrajnie wyczerpani. Niemiecki oficer z 14. Dywizji Pancernej notował w dywizyjnym dzienniku. To była wstrząsająca i wyczerpująca bitwa na powierzchni, w podziemiach ruin, piwnicach i kanałach tego wielkiego miasta. Mężczyzna przeciwko mężczyźnie, bohater przeciwko bohaterowi. Nasze czołgi wspinały się na wielkie kupy gruzów z gąsienicami łomoczącymi, gdy przedzierały się przez zrujnowane warsztaty, otwierały ogień, mając cele tuż przed lufami, w wąskich uliczkach blokowanych przez ściany rozbitych domów lub na fabrycznych dziedzińcach. Kilka z naszych pancernych kolosów zostało rozbitych lub wyleciało w powietrze na minach. W końcu października wydawało się, że wszystkie ofiary obrońców poniesione przez miesiące walki na nic się nie zdały. Zostali zepchnięci do nadbrzeżnego pasa Wołgi i walczyli w kilku rejonach. Zakłady Krasny jak Tiabr zostały zdobyte przez Niemców. Na terenie zakładów barykady trwały zażarte boje. W fabryce traktorów obrońcy walczyli w trzech oddzielnych rejonach. Czy Stalin liczył się z możliwością utraty Stalingradu? Oznaczałoby to przegraną wojnę. Dwie armie, Paulusa i Hotta, po zdobyciu miasta mogłyby wzmocnić wojska walczące na Kaukazie i zrealizować strategiczny cel, jaki Hitler postawił przed swoimi armiami na ten rok. Wiele wskazuje, że w październiku 1942 roku Stalin zwątpił w możliwość uratowania miasta. Chyba że okazałoby się, iż alianci zaczęli przygotowania do inwazji na Francję. Pamiętał, jak nerwowo zareagował Hitler na wieść o przygotowaniach do desantu na Dieppe, gdy odesłał do Francji dwie dywizje, być może uniemożliwiając tym samym swoim wojskom zdobycie Stalingradu z marszu. Stalin postanowił więc wzmóc presję na sojuszników, a pomysł taki podsunął mu Wendell Willkie, osobisty wysłannik prezydenta Roosevelta, który przybył do Moskwy 20 września 1942 roku. Nieformalny status pozwalał mu zachowywać się bardzo naturalnie i nie liczyć z reakcją, jakie jego poglądy mogą wywołać w Waszyngtonie czy Londynie. Nie uwzględnił jednak, jaki wpływ będzie miał na plany Stalina. Willkie, podziwiający radziecki wysiłek wojenny, 26 września po powrocie z wycieczki na front złożył oświadczenie. Jestem przekonany, że możemy pomóc Rosjanom przez utworzenie wspólnie z Wielką Brytanią prawdziwego drugiego frontu w Europie w najwcześniejszym możliwym czasie, który zaakceptują nasi wojskowi przywódcy. Za takimi wypowiedziami Stalin dostrzegał przyzwolenie prezydenta Roosevelta, może nawet pewną zachętę, aby wywrzeć presję na brytyjskiego premiera i zmusić go do zaakceptowania amerykańskich planów inwazji na Europę. Radziecka prasa ruszyła do ataku. Stalin, udzielając wywiadu korespondentowi amerykańskiej agencji Associated Press, opublikowanego przez moskiewskie gazety, mówił, że drugi front w obecnej sytuacji ma szczególne znaczenie. Pomoc aliantów dla Związku Radzieckiego jest za mało efektywna. Ważne jest, aby alianci wypełnili swoje zobowiązania całkowicie i w terminie. Atak skierowany przeciwko Brytyjczykom nasilał się. Wiaczesław Mołotow wywołał ducha Rudolfa Hessa, o którym, wydawałoby się, prasa radziecka całkowicie zapomniała.